Witamy Państwa bardzo serdecznie, Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i na początku podziękowanie, bo Pani Elżbieta do nas napisała bardzo miłe listy i przesłała nam takie malowanki.
Takie obrazeczki.
Obrazeczki, tak, tylko nie wiem dlaczego napisała markowe buty. Buty się kojarzą, jeśli chodzi o mnie? Nie wiem, ale to nieważne. Pani Elżbieto, a co u pani napisała?
U mnie napisała ulala i kupa książek.
I tyle książek. I tu jest racja, i tu jest racja. Prawda, bo tych książek...
Kto ma rację, ten stawia kolację, jak mówił mój ojciec.
Proszę państwa, dziś będziemy mówić o kobiecie nietuzinkowej. Ale zanim wymienię jej nazwisko i powiem, z jakich książek my korzystaliśmy i państwo powinniście korzystać, to tylko... Zadam pani Urszuli kilka pytań, czy to jest prawda, czy fałsz. Czy Izabela Czartoryska, no już wymieniłem to nazwisko, była kobietą rozwiązłą, albo inaczej mówiąc, bardzo kochliwą?
Bardzo kochliwą.
Czyli prawda.
Prawda.
Czy mogła zostać królową Polski?
Mogła.
Prawda. Czy miała więcej dzieci z nieprawego łoża, czy też tych, które urodziły się w związku formalnym?
Zdecydowanie więcej z nieprawego łoża. 9 dzieci i 7 ojców.
Czy była patriotką?
Zdecydowanie.
Czy była kobietą piękną?
Nie, ale mówiła o sobie, że udawało jej się być kobietą ładną.
Ładną. Czy dziś mówilibyśmy o niej celebrytka?
Zdecydowanie tak.
Proszę państwa, to wszystko prawda o tej kobiecie, o której dziś pani Urszula będzie opowiadać. A państwu polecamy 3 książki na ten temat. Czartoryska, Monika Raspen napisała tę książkę i to jest historia o marzycielce. I 2 książki napisał pan Krzysztof Czyżewski. Pierwsza książka to Izabela, Świat w płomieniach i Izabela i 6 zaginionych koron. Pani Urszulo, które książki bardziej by pani poleciła?
To znaczy, tak naprawdę to są tak różne książki i tak różnych okresach opisujących Izabelę, że zdecydowanie wszystkie. Pierwsza książka, którą pan wymienił, Czartoryska marzycielka, to jest historia młodej kobiety, jak ona dopiero wchodzi w świat, jak się rozwija, jak rodzi dzieci tym swoim licznym kochankom, jak się angażuje w romanse. Autorka podchodzi z dużą, mogę powiedzieć, atencją albo czołobitnością wręcz tutaj do Izabeli. Bardzo, bardzo ją wybielając, czy też idealizując, bo to jest lepsze, przedstawiając z jednej strony jako kobietę nie piękną, ale ładną, bardzo empatyczną, bardzo dobrą, bardzo starającą się o ludzi, dbającą o służbę, kochającą dzieci. Niewykształconą, zabiegającą o uwagę i o miłość i o uznanie męża, brylującą na salonach, spotykającą między innymi Marię Leszczyńską, królową
Francji.
Francji w owym czasie, Benjamina Franklina, co akurat jest prawdą, i wiele Rousseau i wiele innych prominentnych postaci z tego okresu. Ta książka się kończy, gdy Izabela ma 30 parę lat. Natomiast 2 pozostałe...
To już dopowiedzmy pani Urszulo, że ona żyła lat 90.
90 i co ona przeżyła za burzę dziejową, no to by starczyło na kilka dobrych filmów. Natomiast ta druga książka i trzecia nie jest tak czarno-biała, nie jest tak jednoznaczna. Przedstawia kobietę już dojrzałą, już panią na Puławach, już tę patriotkę, już mecenaskę sztuki, już ogromną pasjonatkę historii Polski, kolekcjonerkę, zbieraczkę, przy czym trzeba powiedzieć, że Izabela zbierała co popadnie, co się łączyło z historią Polski, mając kilka dużych wpadek, bo na przykład kupiła kiedyś czaszkę Jana Kochanowskiego, która dużo później, po dokładnym zbadaniu, ukazała się czaszką kobiety. No, ale płaciła za to hojnie i szczodrze. Kobietę, która myśli bardzo analitycznie, strategicznie, to już jest częściowo polityk. Kobietę, która przyjmuje cara, wnuka Katarzyny Wielkiej, która ma też swoje koneksje i jest wycofana do swojej siedziby w Puławach, zwanych Małymi Atenami, no i która rozwiązuje zagadki, może nie tyle kryminalne, co tajemnicze sprawy zaginionych pewnych przedmiotów,
artefaktów, tak? Związanych z naszą historią.
I tajemnice. Książka bardzo dobrze osadzona w realiach ówczesnej Rzeczpospolitej.
Czyli więcej...
Przy czym ta pierwsza, ona też bazuje, bardzo wiernie trzyma się życiorysu. I tu z tą tylko różnicą, że w pierwszej książce autorka pozwala sobie na dużą dowolność, puszczając wodze fantazji i przypisując Izabeli między innymi kaleką siostrę, co nie miało miejsca.
Czyli u pana Krzysztofa Czyżewskiego więcej jest historii niż fantazji?
Znaczy, w dwóch tomach zawsze jest więcej historii niż w jednym, ale tak, zdecydowanie więcej faktów.
Przejdźmy zatem, pani Urszulo, do naszej bohaterki, czyli do Izabeli Czartoryskiej, która urodziła się 31 marca 1745 roku w Warszawie, a zmarła 17 czerwca 1835 roku. Czyli żyła 90 lat i tak jak pani powiedziała, można by było na jej życiorysie oprzeć scenariusze kilku, żeby nie powiedzieć kilkunastu filmach, bo kobieta...
Raczej kilkunastu.
Kilkunastu. Kobieta kochliwa, trzpiotka, a później wielka patriotka.
I wielka dama. To grand
wielka dama,
polskiej
to jest jasne.
Sceny.
Przecież była arystokratką, mimo że niewykształconą, ale jednak szanowaną przez arystokrację tak polską, jak i europejską.
Tak jest. Ona brylowała na scenie europejskiej. Kobieta, której życie zaczęło się niezbyt fortunnie i niezbyt szczęśliwie, bo matka zmarła raptem 3 tygodnie po porodzie córeczki. Ojciec, bardzo bogaty hrabia Fleming, jeden z najbogatszych ludzi w Europie, szybko ożenił się po raz drugi i to z siostrą swojej pierwszej żony. Była to księżniczka Czartoryska, podobnie jak pierwsza. No, argumentem familii, o czym powiemy troszkę później, to był taki przydomek, to była taka nazwa zbiorcza dla rodziny Czartoryskich, a zarazem stronnictwa politycznego.
Mówiło o familii,
w Polsce familia opierająca się na Czartoryskich wmówiła wdowcowi, że dla takiego maleństwa najlepsza będzie matka krew z krwi, kość z kości, jeżeli to będzie rodzona siostra, bo ona się zajmie tym kruchym, maluteńkim, bardzo takim słabym dzieckiem. No i pan ożenił się bardzo szybko i po raz drugi miał zarówno on pecha, jak i Izabela, bo jej ciotka i zarazem macocha zmarła 2 lata później i co ciekawe, zmarła w tym samym dniu i w tym samym miesiącu, w tym samym łóżku, dokładnie 2 lata później, co matka Izabeli, i w tych samych okolicznościach. I tutaj zmarło również dziecko, bo ona umarła przy porodzie. Przy czym mówimy Izabela Czartoryska, ale musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Tak naprawdę ona miała na imię Elżbieta, ale wtedy była moda na to właśnie imię i ona przybrała sobie imię Izabela, pod którym weszła do historii i którą ją nazywano. I tak została dwuletnia dziewczynka, którą przejęła familia, czyli rodzina Czartoryskich, wychowywała ją babka, wychowała się w dużym zamku na terenach dzisiejszej Białorusi, Wołczyn. Ten zamek dzisiaj nie istnieje, został zburzony, jest to w tej chwili nic nieznacząca, taka po-PGR-owska, można by powiedzieć.
Mieścina taka.
Wieś zasadzie, gdzie z chwały i wielkości Czartoryskich absolutnie nic nie zostało. No babka jak to babka i dziadek, jak to dziadek, może dziewczyny specjalnie nie rozpuszczali, ale też nie mieli żadnych ambicji, żeby ją w jakiś sposób wykształcić. Miała co prawda guwernantkę francuską, nauczyła się płynnie mówić po francusku, ale poza tym ledwo umiała pisać i czytać, bo dziadkowie nie przywiązywali do tego wagi. Jedynaczka miała i tak czy tak wydana być za mąż ku chwale familii i miała być po prostu pionkiem na szachownicy. Do sprawy nie przyczyniał się fakt, że nie była pięknością. Była szarą taką myszką, przeciętnym dzieckiem, niemniej ten...
Ale jeszcze w tym momencie chorowała.
Ale jeszcze w tym momencie chorowała i zaaranżowano jej małżeństwo z własnym wujem, 12 lat od niej starszym, Adamem Czartoryskim.
A ona miała lat 15.
15. Po co, dlaczego i w jakim celu? Bardzo prostym. Izabela należała do najbogatszych panien w Europie i zdecydowanie najbogatszej panny w Polsce. Jeśli chodzi o jej posag, to były to ogromne majątki ziemskie, w tym hrabstwo hrabiego Fleminga znajdującego się na terenie dzisiejszej Holandii, i posag w gotówce 800 tysięcy złotych. Była to kwota niebagatelna. No, żeby to tak przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, to jest trochę trudno, bo waluta Rzeczpospolitej była w owym czasie bardzo, bardzo niestabilna, ale tak chłop za dniówkę zarabiał 2-3 grosze. Natomiast żołnierz najemny, artylerzysta, za rok mógł zarobić 300 zł, czyli tych 800 tysięcy złotych w żywej gotówce to było bardzo dużo. No, plan familii scalenia wielkich gruntów, pomnożenia bogactw i wysunięcia się na pierwsze miejsce wśród magnaterii, bo to już nie była szlachta magnaterii, o mały włos by się nie udał z jednego powodu. Izabela na krótko przed ślubem zapadła na ospę. Ospa była w tym czasie chorobą, która zbierała ogromne, śmiertelne żniwo. Jej matka i macocha, zarazem ciotka, zmarły na ospę, no i niebezpieczeństwo, że dziewczynka również umrze, było ogromne. No, ku zdziwieniu i zaskoczeniu wszystkich, dziecko, bo to jeszcze było dziecko 15-letnie, pokonało, przezwyciężyło tę chorobę, ale ogromnym kosztem. Wyszła z tego całkowicie łysa, straciła wszystkie włosy, bo strupy na głowie były tak duże, że włosy się nie utrzymały. Były też ogromne plamy na całym ciele, a przede wszystkim na twarzy. Twarz była wyjątkowo zeszpecona. Gdy ją ujrzała na krótko przed ślubem siostra Adama Czartoryskiego, księżna lubomirska, też notabene Elżbieta, lubiąca się nazywać Izabelą, to podobno zemdlała na widok takiego paskudztwa i takiego potwora. Czy było to zemdlanie udane, czy prawdziwe, to już jest znak zapytania, bo pani lubomirska należała do osób bardzo lubiących zwracać na siebie uwagę i prezentować swoje walory i pretendowała do pierwszej damy polskiego świata arystokratycznego. No, niemniej dziecko było bardzo poznaczone przez ospę, całe w czerwonych plamach, jeszcze bardzo słabe. Familia nie chciała w ogóle słyszeć o tym, żeby Flemingówna, czy też Czartoryska wymknęła się na inny świat, nie włożywszy na palec obrączki, żeby ten ogromny posag nie przeszedł na rzecz Czartoryskich, bo wtedy posag żony stawał się własnością męża i doprowadzono bardzo szybko do ślubu. No i tutaj trudno o większe kontrasty, bo Adam Czartoryski miał w tym czasie 27 lat. Podobno zjawiskowo przystojny, najbardziej pożądany kawaler Europy, bajecznie bogaty, władający 17 językami, w tym arabskim, tureckim i perskim, co było absolutną rzadkością. Oczytany, piszący sztuki, mający świetne pióro i to nagle dostaje coś tak brzydkiego i jeszcze coś tak bezdennie głupiego. No, całkowicie zlekceważył żonę, która była dla niego osobą całkowicie obcą, wręcz odrażającą. Spełnił swój małżeński obowiązek. Jak Izabela zaszła w ciążę jako 15-latka, krótko po ślubie, bardzo szybko opuścił żonę i udał się w podróż po Europie, nie będąc nawet przy urodzeniu swojego dziecka, które notabene później zmarło. Małżeństwo miało formułę całkowicie otwartą.
Związku otwartego.
Tak jest. Małżonkowie szli różnymi drogami. Adam szalał po Polsce, to znaczy wtedy głównie po Warszawie, bo tam się skupiało życie towarzyskie, albo był w nieustających podróżach i do żony tylko tak doskakiwał, ale doskoczył po raz drugi skutecznie, bo urodziło się drugie dziecko, tym razem syn. I o dziwo stał się cud. Przy drugiej ciąży dziewczyna zaczęła ładnieć i jako młoda matka była, okazuje się, osobą nie piękną, ale atrakcyjną, bo po ospie włosy odrosły, miała bujną czuprynę, bardzo obfite włosy. Chyba była brunetką albo włosy były kasztanowe, przynajmniej tak jest przedstawiona na portrecie, choć są źródła, które twierdzą, że była blondynką. Ale może dlatego, że wtedy też była moda na bardzo wymyślne peruki pudrowane i to były peruki białe, dziś byśmy powiedzieli siwe albo takie popielate. Była bardzo drobniutka, jeżeli chodzi o kości, ale stosunkowo wysoka jak na owe czasy. Talię mimo licznych porodów miała w dalszym ciągu taką bardzo wiotką, była to przysłowiowa talia osy. Miała przepiękne nogi. No wtedy się nóg nie pokazywało. Nie, mniej. Pani miała tylu kochanków, tak ją opisujących, że nie było dla nikogo tajemnicą, że pani ma przepiękne nogi i cudowne stópki. No, rąk nie miała zbyt foremnych, nie były to te ręce o tych długich palcach, ale bardzo piękne. I co było jej ogromnym walorem, cudowne oczy, ogromne oczyska, ciemne, bardzo ładny wykrój ust i ładny wykrój twarzy. Z biegiem czasu nauczyła się, czy nauczono ją sztuczek kosmetycznych. Te wielkie blizny po ospie, a przede wszystkim te czerwone plamy się zatarły i była ta cera bardziej do przyjęcia, do tego bielidła, jak to wtedy mówiono, używane w sposób bardzo umiejętny, tuszowały wady urody. To tyle. Do tego dziewczyna miała fenomenalną pamięć, jak się okazało, i była bardzo inteligentna i bardzo zdolna. Chcąc się przypodobać mężowi, bo jednak mąż, męża chyba początkowo może nie kochała, ale podziwiała, ale miała ambicje dorównania mu. No i zaczęła się uczyć, pochłaniała bibliotekę, jedną książkę po drugiej, a Czartoryscy w owym czasie mieli jedną z największych bibliotek w Polsce, którą ona potem powiększyła. Jej zbiory w Puławach liczyły kilkadziesiąt tysięcy tomów i były rarytasem na skalę europejską, bo ona tych książek kupowała, nie szczędząc pieniędzy. Także w pewnych kwestiach się podciągnęła. Była dowcipna. Miała bardzo cięty język i dowcip i szybko ripostowała.
I zjednywała też ludzi.
I zjednywała ludzi, bo miała przeuroczy sposób bycia i taki jakiś czar, który jej zjednywał wszystkich, co na początku połączone z wielką taką naiwnością, otwartością stanowiło miłą odmianę na salonach. Chcąc dorównać Adamowi, zaczęła się też uczyć języków. No, z mlekiem matki albo na skutek tego, że miała francuską guwernantkę, mówiła płynnie po francusku i po polsku. No, francuski był w tej chwili takim językiem jak dzisiaj angielski, a w średniowieczu łacina.
Musiano mówić po
nauczyła
francusku.
Się angielskiego i nauczyła się rosyjskiego. Także mówiła tymi trzema językami i do tego wszystkiego nauczyła się łaciny. Mówiła podobno bardzo pięknie, bardzo płynnie po łacinie.
Pani Urszulo, ale wróćmy jeszcze do tych dzieci. Z prawego i nieprawego łoża.
No więc tak, jak powiedziałam, małżeństwo miało formułę otwartą. Adaś sobie nie krzywdował, jak to się mówiło, i każda ładna spódniczka, niezależnie od stanów, przewinęła się przez jego sypialnię. Miał niezliczoną ilość dzieci z nieprawego łoża. Jedni biografowie mówią o kilkunastu, inni mówią nawet o kilkudziesięciu. Zaniedbywał żonę, ale familia i do tej żony go jakoś nie ciągnęło. No, miał dwóch potomków.
Mimo, że ładniała z dnia na dzień.
Mimo, że ładniała. Nawet Kasanowa, który w owym czasie bawił w Warszawie, jak ona urodziła drugie dziecko, stwierdził, a to był znawca urody kobiecej, że księżna Izabela Czartoryska jest kobietą nad wyraz ładną i bardzo pociągającą. I Izabela zaczęła się podobać. I tutaj stało się tak, że po kolejnej elekcji na tronie zasiadł Stanisław August Poniatowski. W zasadzie August, on przybrał to imię dopiero po koronacji, zdecydowany faworyt Katarzyny Wielkiej, jej były kochanek i ojciec jej dziecka. Ta dziewczynka zmarła. Wygrał tę elekcję dzięki poparciom, dzięki pieniądzom carycy, ale był też kontrkandydat. Kontrkandydatem był właśnie Adam Kazimierz Czartoryski, którego z kolei popierał, którego kandydaturę popierał mąż carycy, którego się pozbyła mordując, czyli męża usunęła z pola widzenia i z tego świata, no i osłabła pozycja Adama. Ale to nie był ten gwóźdź do trumny. Adam powiedział, że go to nie interesuje, bycie królem, bo to za dużo roboty i za dużo spraw. A on kocha,
miał inne sprawy na głowie.
Tak, on kocha podróżować, on kocha kobiety. Tutaj kobiety i tron to się nie wykluczały, wręcz przeciwnie, ale w każdym razie ku wielkiemu niezadowoleniu familii powiedział nie.
Nie.
Izabeli też to odpowiadało. Ale jak na tronie zasiadł Stanisław August Poniatowski, wówczas familia wcale nie zamierzała zrezygnować z wpływów na to, co się działo w koronie zależnej od Rosji. I co zrobili? Podsunęli po wielkiej rodzinnej naradzie Izabelę jako tą kobietę atrakcyjną, wyróżniającą się już wtedy na salonach, Poniatowskiemu jako kochankę za całkowitą zgodą męża.
Ba, mąż nawet woził Izabelę.
Woził ją i co?
Do króla.
I co było kuriozalne, na pierwszą randkę zakończoną śniadaniem, on ją odwiózł osobiście i potem woził ją karetą regularnie na randki do króla, z czego śmiała się cała Warszawa. Ale apogeum tego śmiechu czy tego wyśmiewania zostało osiągnięte w momencie, jak Izabela urodziła Stanisławie Augustowi Potockiemu, Poniatowskiemu córkę Marię, którą Adam uznał jako swoją, dając jej swoje nazwisko. Warszawa. Warszawę to do tego stopnia rozbawiło, że dziewczyny nie nazywano inaczej jak Ciołkówna. Dlaczego Ciołkówna? Bo herbem Poniatowskich był Ciołek. I to była pierwsza przygoda erotyczna,
tak?
Pozamałżeńska Izabeli. A potem to już poleciało i drugi romans, który był równolegle z Poniatowskim, to nie był jakiś taki szybki romans czy szybki numerek, jakby to się dzisiaj powiedziało. Ten ich romans trwał co najmniej 3 lata. I co ciekawe, w koronie w Warszawie pojawił się ambasador carycy Katarzyny, bardzo nieprzychylny między innymi stronnictwu Czartoryskich, czyli familii. I tu familia zauważyła, że Repnin, bo tak on się nazywał, bardzo jest zainteresowany Izabelą. I co zrobiono? No, doprowadzono do tego, że wepchnięto ją w ramiona pana ambasadora, pana Mikołaja. I tu Izabela zrobiła pierwszą niespodziankę, bo zakochała się na zabój w panu ambasadorze. On był tak zaślepiony, że wykonywał życzenia, bo polecenia, powiedzieć to trochę za mocno, życzenia familii i zdecydowanie działał na jej korzyść za sprawą Izabeli, bo też był w niej bez pamięci zakochany.
Co się smutno dla niego skończyło?
Co się smutno dla niego skończyło, bo decydując się na Izabelę i zostanie przy Izabeli, z tego związku rodzi się również dziecko, Adam Czartoryski, którego ojciec Adam Kazimierz Czartoryski uznaje, jest oczkiem w głowie ojca Rosjanina. Wtedy, o ile z pierwszego romansu się Warszawa śmiała, to drugi romans, po drugim romansie nienawidziła Izabelę. Ulica nie akceptowała tego wszystkiego, nazywając ją, tak delikatnie powiedziawszy, rosyjską dziwką, rosyjską zdzirą, albo nawet drastyczniej. No.
I później już poleciało, bo potem tych kochanków było sporo. Między innymi pani Urszulo, i mówię tutaj do państwa, Franciszek Ksawery Branicki. Między innymi Kazimierz Rzewuski, Ignacy Rychłowski i tak dalej. I z tych związków ona porodziła 7 dzieci.
7 dzieci. Tam był jeszcze książę Armand Lozański, z którym również miała dziecko i którego bardzo kochała. No i co? No i Adam Czartoryski uznawał wszystkie te
dzieci jak otwarty.
Sprzeciwił się tylko jednemu ostatniemu dziecku, tego, córce, którą miała z Rzewuskim. Dlaczego? Bo po prostu go nie lubił. I jak go nie lubił, to się uparł, że tego dziecka nie uzna Gabrieli. Natomiast małżonkowie się zbliżali do siebie coraz bardziej, bo interesami familii, a romanse romansami, wybaczali sobie skoki w bok. On uznawał jej nieślubne dzieci, ona przymykała oczy na jego nieślubne dzieci. Podobno nawet przyczyniała się do ich wychowywania, oddawania może nie tyle w dobre ręce, co zapewniania matką właściwej pozycji społecznej poprzez wydawanie jej za mąż, ale w pewnym momencie doszło do ogromnej tragedii. I tutaj są dwie wersje tej tragedii. Jedna co do miejsca jej. Jedna to jest taka mniej prawdopodobna, moim zdaniem, druga bardziej. Otóż Izabela bardzo kochała roślinność, bardzo kochała parki. To była epoka romantyczna, gdzie te urocze wioski z barankami, które miały kokardki, z krowami, które miały dzwoneczki. Panie przebierały się w stroje pasterskie, panowie robili za pastuszków.
I grali na fujarkach.
I grali. Tak czy inaczej, może panie raczej grały. Jeżeli chodzi o Izabelę, to ona sobie wymarzyła taką idealną wioskę i kupiła, bo miała ogromny majątek, sporą wieś i spore tereny wokół wsi pod Warszawą Powązki. I na tych Powązkach stworzyła idylliczną wioskę. Były to chatki, które z zewnątrz były chatkami, wewnątrz były skończonym luksusem. Między innymi ona na tych Powązkach w swojej chatce zrobiła pierwszą w Polsce nowoczesną łazienkę, która stanowiła miejsce pielgrzymek i wzór odwiedzin wszystkich arystokratów. Była to łazienka wyłożona porcelanowymi kaflami. Kafle były wszystkie zdobione złotym ornamentem, było ich podobno ponad 600 i jeden kafelek kosztował dukata. Majątek ogromny, do tego była nowoczesna, specjalnie dla niej odlana porcelanowa wanna. Była w niej bieżąca woda, no luksusy na miarę XX wieku. Zresztą Izabela wyróżniała się spośród innych dam tym, że była bardzo czyściutka i o zgrozo codziennie się kąpała.
O zgrozo, faktycznie.
Zgroza straszna i raz w tygodniu myła włosy. Obłęd, prawda?
Nie do pojęcia.
No i stworzyła właśnie tam taką idylliczną wioskę. Wioska, która została zniszczona w czasie rezurekcji kościuszkowskiej na rozkaz Katarzyny, carycy Katarzyny, bo ona nienawidziła Czartoryskich i podejrzewała, że Izabela, która przestoczyła się w ogromną polską patriotkę, była mózgiem, a przynajmniej ona współtworzyła plan tej rezurekcji. Notabene ona była z Kościuszką bardzo zaprzyjaźniona i gdyby podobno nie Izabela Czartoryska, Kościuszko nigdy by nie wyjechał do Ameryki Stanów. I nie został tym,
bohaterem,
kim został
i Ameryki,
tym
i
bohaterem. Ale i podobno historia jest taka, że jej córka Teresa, córka, która była biologicznym dzieckiem Adama Czartoryskiego, stanęła przy zapalonym kominku i iskra z kominka przeskoczyła na suknię i dziewczyna spłonęła żywcem. I wtedy Czartoryscy postanowili zrównać Powązki z ziemią i na tym miejscu utworzyć cmentarz. Jest to przepiękna legenda, bo tak jak mówiłam...
Legenda czy prawda?
Legenda, bo Powązki zostały zniszczone przez wojska rosyjskie. Natomiast dziewczyna faktycznie spłonęła, miało to miejsce w styczniu, w Pałacu Błękitnym. To był pałac rodowy w Czartoryskich w Warszawie. I to jest bardziej prawdopodobne, bo wioska, która była w Puławach, to była taka sielska wioska, gdzie Izabela wykorzystywała to głównie latem. Ona się tam zatrzymywała, czy przebywała od kwietnia do września, a lubiąc ogromne wygody, no nie było tam zimą na tyle wygodnie. I śmierć córki, którą bardzo kochał i do której był bardzo przywiązany Adam Czartoryski, no scaliła to małżeństwo. Niemniej Teresa była ich ostatnim dzieckiem i potem już nic wspólnego nie mieli. No i małżeństwo zbliżyła też ogromna podróż, bo zrobili tak zwany Grand Tour, gdzie na 6 lat wyjechali poza Polskę, zwiedzając ówczesną Europę. To były tereny dzisiejszej Belgii, Holandii, gdzie ojciec Izabeli miał swoje własne ogromne hrabstwo, Paryż, gdzie w Paryżu Izabela zachwyciła. Tutaj w tej książce Izabela Marzycielka, wydanej przez Muzę, pani
Monika
opisuje nawet taką historię, że Izabela spotkała się z Madame Pompadour i Madame Pompadour, już wtedy umierająca, podarowała jej swoją ogromną kolekcję sukien, dzięki której Izabela została najelegantszą kobietą Europy. No, historia bardzo, bardzo wątpliwa. Niemniej ta podróż bardzo małżonków zbliżyła. I co ciekawe, co bardzo zaimponowało Adamowi, i co małżonków też zbliżyło. Izabela, jak mówiłam, była bardzo zgrabna, ona miała taką drobną figurę. Fantastycznie jeździła konno, była cudowną amazonką, pokonującą największe przeszkody, galopującą. Pod tym względem to była taka Sisi przełomu XVII i XVIII wieku. I ona przebierała się w strój dragona i jeździła konno, towarzysząc karocy książęcej i szalejąc na tym koniu. I go strasznie bawiło, że jak na postój docierali, nikt Izabeli nie
poznawał, tak?
Rozpoznawał jako, jako mężczyzny. I tutaj w czasie tej podróży też spotkała człowieka, który miał podobno ogromny wpływ na jej życie i to w dwojaki sposób. Izabela cierpiała na straszne depresje. Wtedy to się nazywało melancholią.
Dziś choroba dwubiegunowa.
Dwubiegunowa. I te depresje zaczynały się jesienią, gdzie było ponuro, gdzie było ciemno, gdzie dzień był krótki. Ona się nasilała do tego stopnia, że ona całymi dniami nie wstawała z łóżka. I podobno z tej depresji wyciągnął ją Benjamin Franklin, którego spotkała w Londynie, grając specjalnie dla niej na fizharmonii całymi godzinami i stosując terapię tak zwanego pozytywnego myślenia, co zmieniło spogląd Czartoryskiej na życie i jej wpoił zasadę. Rób coś, to wtedy czarne myśli odejdą. I ona wtedy podsunął jej podobno pomysł zbierania. Proszę pani, księżno, wasza wysokość ma pani pieniądze, to niech pani za te pieniądze kupuje nie tylko szmatki, nie tylko upiększa ogrody, ale również coś inwestuje, coś dla ojczyzny i zaraził ją manią zbieractwa. I Izabela zaczęła zbierać wszystko jak leci. Włosy Napoleona, guzik z munduru Kościuszki, szkatułkę hebanową Marii Antoniny. Jakżeśmy już powiedzieli, gdzieś tam kupiła czaszkę Kochanowskiego,
niby,
która okazała się czaszką kobiety. Zaczęła się angażować w życie familii i wspierać politycznie Adama Czartoryskiego, który był bardzo niekonsekwentny, był tym słomianym ogniem.
Jak państwo słyszycie, ta kobieta, Izabela Czartoryska, była kobietą fascynującą. Jej życie to gotowy scenariusz albo gotowe scenariusze filmowe. Zresztą opowieść pani Urszuli Pawlik też o tym świadczy, jaka to była kobieta. Z trzpiotki zrobiła się wielką patriotką i o tym możecie państwo przeczytać w tych książkach. Co ona zrobiła dla ojczyzny? Ojczyzny, która wtedy była pod butem moskiewskim, ale nie tylko, bo przecież były u nas zabory. Dziś już musimy się pożegnać z państwem, ale usłyszymy się niebawem. Może za tydzień już pani Urszula Pawlik przygotowuje następną opowieść, więc zachęcamy do tego, żeby przeczytać o Izabeli i również umawiamy się już na spotkanie niebawem. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do usłyszenia i do zobaczenia.